Chciałbym dzisiaj przypomnieć historię Starego Testamentu. Znana to historia, ale mam nadzieję, że kiedy odświeżymy w naszej pamięci, będzie to dla nas z korzyścią. Zapisana jest w Starym Testamencie w pierwszej Księdze Królewskiej, w 17 rozdziale, wersety od 8 do 16. Nie wiem, czy będą wyświetlane te wersety, czy nie będą, są już wyświetlane. Także jeśli nie mamy Biblii, to patrzmy na teksty, tutaj na przodzie, jeśli nie, zachęcam do tego, abyśmy sprawdzali nasze Biblię, czy to, co czytamy, się zgadza. 17 rozdział, wersety od 8 niżej. I wtedy doszło go takie słowo Pana. Wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu, i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy. Przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby nabrać wodę, zawołał jeszcze za nią. Przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała. Jako żyje Pan, Bóg twój, nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki, dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Lecz Eliasz rzekł do niej, nie bój się, idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przyrządź mi go dla siebie zaś i dla syna swego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela, mąka w garcu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza i mieli co jeść, i ona, i on, i jej rodzina, dzień w dzień. Mąka w garcu nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło, według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Przypominam sobie, bracia i siostry, że nie tak dawno ta historia była wspomniana bodajże w usłudze brata Mariusza Polakowskiego. Nie. Dziś na nowo chcę do tej historii wrócić w zasadzie z powodu jednego użytego tam wyrazu. Kiedy będziemy czytać nasz miesięcznik, ten wyraz znajdzie się zaraz na pierwszej stronie. Ten wyraz brzmi, słowo to jest najpierw. Nie wiem, czy potrafimy je w tekście znaleźć, to słowo, tym, które czytaliśmy. Jest tam słowo najpierw, raz użyte i myślę, że z całą pewnością będziemy mogli go odszukać. Historia dość dziwna i dziwne w niej działanie Boże, trochę zaskakujące. Oto prorok Eliasz, Boży mąż, który za czasów Achaba, króla izraelskiego, zapowiedział karę Bożą w postaci braku deszczu i suszy przez 6 lat i 6 miesięcy, sam jakoś musi ten okres czasu przeżyć, bo przecież brak wody i brak żywności nie dotyczył tylko ludzi mieszkających wokół Eliasza, ale samego Eliasza również on dotykał. Z początku Pan Bóg każe Eliaszowi schronić się nad potokiem Kerit, a krukom nakazuje przynosić mu chleb i mięso rano i wieczorem, a po pewnym czasie jednak ów potok wysechł z powodu panującej suszy i sytuacja stała się tragiczna. I wtedy Pan Bóg wysyła Eliasza do Sarepty Sydońskiej. To jest dziwne, że tam go Pan Bóg wysyła. Dlatego, po pierwsze dlatego, że to był obcy kraj dla Eliasza. To był kraj zamieszany przez Fenicjan, wrogów Izraela. A po drugie, on mężczyzna w sile wieku ma być utrzymywany, jak to Pan Bóg zapowiada, przez ubogą wdowę, mającą w dodatku na utrzymaniu własnego syna. Może nie dziwilibyśmy się, gdyby to była zamożna jakaś wdowa. Może nie byłoby to tak tragiczne, gdyby rzeczywiście to była kobieta, która mogłaby utrzymać i siebie, i dziecko, i Eliasza. Ale przecież czytamy o tym, że wychodzi na dwór, aby nazbierać jakichś patyków, jakichś drzew, by rozpalić ognisko, by w ostatniej porcji mąki i oliwy przyrządzić dla siebie posiłek, a potem już czekać tylko na i wyłącznie na głodową śmierć. Sytuacja tej wdowy naprawdę była nieciekawa. I tu nagle jakiś nieznany mężczyzna, powołujący się na Boga, spotykający ową niewiastę, każe jej przyrządzić z resztki mąki placek i najpierw przynieść go do niego, a potem ona będzie mogła przyrządzić posiłek dla siebie i dla syna. Nie wiem, jak czulibyśmy się na tym miejscu, nie wiem, jak ta kobieta się czuła, ale wierzę, że staje przed wielkim dylematem. Wprawdzie napotkany mężczyzna powołuje się na słowo Pana, Boga Izraela, zapewniając, że mąka w garcu się nie wyczerpie, ani oliwy w bańce nie zabraknie, ale czy można temu człowiekowi nieznajomemu zawierzyć? Bóg Izraela nie był jej Bogiem. To nie był Bóg Eliasza. Dlaczego więc podróżny mężczyzna nie został chociażby wysłany w jakieś pewne miejsce do osoby, która nie miałaby żadnej wątpliwości? Dlaczego Eliasz nie został posłany chociażby do podobnej wdowy w domu Izraela, a został wysłany do Sarepty Sydońskiej? Dziwne są czasem drogi Boże, ale myślę, że czy w tej układance planu Bożego zbawienia już i w takich momentach, jak ten, o którym czytamy, nie mamy zapowiedzi tego, że Bóg swój plan zbawienia rozszerzy nie tylko na naród wybrany, ale również i na tych, którzy nie należą do Niego i którzy należą do innych pogańskich narodów. Kiedy Pan Jezus Chrystus przemawiał w swoim rodzinnym mieście w Nazarecie, to była Jego pierwsza mowa, oczywiście użył tam tekstu proroka Izajasza, ale później użył dwóch przykładów. Przykładów, które przytoczył Starego Testamentu. Pamiętacie, jakie to były przykłady? Nikt nie pamięta. Okej, mamy dobre zadanie domowe do zrobienia. Czwarty rozdział Ewangelii Łukasza. Tam Pan Jezus Chrystus, kiedy mówi w swoim rodzinnym mieście, pierwsze swoje kazanie, chciałem powiedzieć, że to kazanie nie przypadło do gustu słuchaczom. Nie podobało się to zgromadzonym w synagodze. I pomimo tego, że to było pierwsze kazanie, to jednak ludzie, nawet jak czytamy w Bożym Słowie, zawrzeli gniewem na Jezusa Chrystusa, wypchnęli Go ze świątyni, wypchnęli Go poza miasto, wypchnęli Go na wzgórze i próbowali Go strącić z tej góry. Oczywiście tam na tej górze nie znalazł się z chęci jakichś tam walorów turystycznych miasta, żeby pokazać, ale planowali Go zgładzić. Co ich tak bardzo poruszyło w tym kazaniu? Co ich tak bardzo zaniepokoiło, że chcieli Jezusa strącić z wysokiej góry? Oczywiście, kiedy Jezus przemawiał, to chcieli raczej, aby czynił jakieś cuda. Zawsze ludzie wolą oglądać cuda, niż słuchać kazania. I w dzisiejszych czasach niewiele się pod tym względem zmieniło. Ale Jezus powiada, nie jest prorok uznany w swojej własnej ojczyźnie. Mówi coś więcej. Mówi o wielkich rzeczach, jakie Bóg czynił, ale poza Izraelem. Jakby odwraca się od swego narodu, a czyni dobrze tym, którzy mu ufają i którzy są wierni Jego Słowu, którzy chcą zaufać Jego Słowu. Przykład, na jaki się powołuje, jest właśnie ten, związany z wdową z Sarepty Sydońskiej. Powiada Pan Jezus tak. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów Izraelu, i faktycznie, wiele było wdów Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak, iż był wielki głód w całej ziemi, ale do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy z Sarepty Sydońskiej. I drugim przykładem, jaki powołuje się Pan Jezus Chrystus właśnie tam, w Nazarecie, kiedy mówi swoje kazanie, dotyczył czasów następnego proroka, też wspomnianego przez brata Elizeusza, to jest ucznia Eliasza. W tej historii uzdrowienia z całą pewnością pamiętamy tę historię Naamana Syryjczyka z trądu. Obu tych historiach, niezwiązanych z sobą, dotyczących dwójki bardzo różnych ludzi, bo przecież trudno porównać ubogą wdowę z generałem, dowódcą wojsk syryjskich, możemy zaobserwować Boże działanie w odpowiedzi na wiarę tychże ludzi. Naamanowi zaufanie do Bożego Słowa przyszło ciut trudniej niż pewnie przychodzi komukolwiek z nas albo tej wdowej Sarepcie. Dzieje się to dlatego, tak myślę, to jest moja prywatna teoria, że ludzie, którzy są troszkę wyżej postawieni, mają ciut więcej zablokowany umysł dla spraw Bożych i trudniej im czasem uwierzyć, tak jak trudno było uwierzyć Naamanowi, kiedy usłyszał Boże Słowo, co ma uczynić. Ale w jaki sposób ci mogli ludzie oglądać wielkie dzieła i cuda Boże, w jednym i drugim przypadku, zarówno w przypadku wdowy, jak i w przypadku Naamana, coś musiało się stać najpierw. Coś musiało się stać najpierw. W przypadku Naamana ten chory na trąd mężczyzna najpierw miał zanurzyć się 7 razy w Jordanii, aby mógł być oczyszczony z swego trądu. To słowo najpierw dotyczyło jego wiary i posłuszeństwa Słowu Bożemu. Słowu Bożemu przekazanemu przez proroka Elizeusza. Jakkolwiek z pewnymi oporami, a nawet trochę ze złością, ale ulegając namowom swoich współtowarzyszy, zdecydował się zanurzyć 7 razy w Jordanie. Jaki był efekt, każdy z nas pamięta. W historii proroka Eliasza i wdowy Sarepty również to jest punkt zwrotny, od którego wszystko się zaczyna. To moment, kiedy wdowa wyjaśnia prorokowi swoje beznadziejne położenie, a ten wymawia słowo najpierw. Najpierw. Lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go dla siebie, zaś i syna swego przyrządzisz później. To zachowanie proroka może nas oburzać. Czyż nie tak, bracia i siostry? Tak ostro do niej przemawiam? Tak wiele chcę? Jak w ogóle śmie od samotnej wdowy z dzieckiem żądać, by najpierw nakarmiła jego, zdrowego mężczyznę, w sile wieku mężczyznę? Gościnność gościnnością, ale tutaj chodzi o sprawę życia i śmierci wdowy i jej syna. A jednak widzimy z tekstu Bożego Słowa, ratunek dla owej wdowy, jej syna i również dla Eliasza przychodzi w chwili decyzji, co zrobić najpierw. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby wdowa zlekceważyła owe słowo. Gdyby zrobiła po swojemu. Gdyby przeważył u niej zdrowy rozsądek. Nie boję się użyć tego słowa. Gdyby przeważył u niej zdrowy rozsądek. Gdyby nie zaufała i nie uwierzyła słowom proroka, z całą pewnością historia ta nie mogłaby się skończyć tak, jak się skończyła. Słowo najpierw było w tej sytuacji kluczem do ratunku zgotowanego przez Boga dla tych, którzy Mu ufają. Rozumiemy to słowo, prawda? Najpierw. Rozumiemy to słowo. Oznacza ona, że jest jakaś kolejność. Oznacza ono, że jest jakiś porządek, że coś ma być pierwsze wykonane najpierw, a potem coś ma być drugie, trzecie, czy też ostatnie. I w życiu codziennym nie wyobrażamy sobie, nie przyjdzie nam to do głowy, by nie przestrzegać pewnego porządku ustalonego od wieku wieków. Jeśli rano wstajesz, zanim wyjdziesz na ulicę do ludzi, to musisz najpierw się co? Umyć, uczesać, ubrać, zdjąć piżamę, założyć ubranie i wyjść na ulicę, prawda? Wyobrażacie sobie tak, jakby gdyby najpierw człowiek wyszedł na ulicę, a później myślał o tym wszystkim innym? Albo jeśli chcesz podłączyć nieznane ci urządzenie jakieś techniczne, jeśli szczególnie jesteś lewą nogą do technicznych spraw, to musisz najpierw przeczytać i zapoznać się z instrukcją obsługi. Jeśli chcesz otrzymać wypłatę, to najpierw musisz wykonać swoją pracę. Kiedy nie przestrzegamy owego porządku, co najpierw, co potem, mamy później same kłopoty. Zapłaciliśmy najpierw fachowcowi za robotę, miał wykonać dla nas tą pracę, a on się w ogóle nie zjawił, żeby ją wykonać. Spotykacie się czasem z takimi sytuacjami? A to łobuz, wziął zaliczkę, prawda, i tyle, obiecał, że to zrobi, a nawet telefonu nie zostawił swojego, prawda? Mamy kłopot, mamy problem. Kupiliśmy drogie urządzenie, ale nie zapoznaliśmy się z instrukcją obsługi. Włączyliśmy w gniazdko i nagle bum! I po urządzeniu. Najpierw coś człowiek zrobił, coś powiedział, zanim pomyślał i okazuje się, że za szybko zrobił, bądź za szybko powiedział to, co myśli. W Biblii czasem czytamy o wiele ważniejszych sytuacjach, których my ludzie musimy podjąć decyzję, co najpierw. Co najpierw. Cały problem, bracia i siostry, i właśnie dlatego dzisiaj stoję przed wami, aby o tym mówić, cały problem polega na tym, że my ludzie często mamy odmienne zrozumienie owego porządku. To, co według Boga powinno być pierwsze, niekoniecznie musi zgadzać się z naszą kolejnością. Pamiętamy niektóre rady Bożego Słowa? Te rady czasem mogą dotyczyć zupełnie prozaicznych spraw, ziemskich spraw. Od jeden z takich przykładów. Pan Jezus Chrystus powiada tak, w Ewangelii Łukasza, 14 rozdziale czytamy od 28 wersetu. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? A gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego. Mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo, który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i naradzi się, czy będzie w stanie 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Mamy tutaj dwa razy słowo użyte najpierw. Trzeba najpierw coś zrobić, a później coś innego wykonać. Pan Jezus wskazuje tutaj na niezwykłą mądrość człowieka. Tak powinno się zawsze dziać. Jeśli chcę coś zbudować, muszę obliczyć koszty, czy mnie na to stać. Czy jednak zawsze tak się dzieje? Są ludzie, o których powiadamy, że są mądrzy inaczej. Tak? A potem się budzą, jak to powiadamy, w ręką z nocniku i zadłużą się, zapożycząc, sądząc, że jakoś to tam będzie, a jakoś sobie damy radę. A potem muszą ogłaszać się bankrutami. Dlaczego? Bo najpierw nie policzyli swoich kosztów. Najpierw nie usiedli, aby zobaczyć, czy ich na to stać. Pan Jezus mówi również o królu, mającym wyruszyć na wojnę. Jak to dobrze, że nie my decydujemy o rozpoczęciu działań wojennych, ale i skutki działań będziemy jednak wszyscy odczuwać. Popatrzmy na zdjęcia z Ukrainy, bądź na konflikty w innych częściach świata. Ile przynoszą zniszczeń? Nie myśmy tą wojnę wywołali, ale inni ludzie cierpią na tym. Do dziś, gdy zbliża się data 1 sierpnia, w naszych mediach toczy się dyskusja, czy na przykład wywołane przez dowództwo Armii Krajowej powstanie warszawskie z góry nie było skazane na zupełne niepowodzenie. Efekt był taki, że zginęło wiele tysięcy ludzi, a Warszawa została niemal zrównana z ziemią. O, gdyby funkcjonowało owo słowo najpierw. Najpierw obliczę koszty, najpierw naradzę się, czy ruszać, czy zostać w miejscu. Ale częściej człowiek ma inny porządek kolejności, jakim się kierują i ignoruje Boże rady i źle na tym wychodzi, bo nie może na tym dobrze wyjść. Czytając Pismo Święte, co rusz spotykamy się z Bożymi radami, które brzmią najpierw. Na przykład w strukturze każdego biblijnego zboru. Na czele winni stać starsi zboru. Zgadza się? Dlatego też mieliśmy dzisiaj i urząd wprowadzenie starszego zboru brata Daniela, jako że potrzebujemy starszych zboru. Aż dwa rozdziały w listach, w różnych listach Pawła mówią o tym, kto może ubiegać się o biskupstwo zboru, bo starszy to biskup zboru. Wśród tych jednych z rad, które wydają się bardzo istotne, ale nie zawsze są one przestrzegane, jest ta mianowicie rada, że nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby zbić się w pychę i pochłać potępienie diabelskie. Ileż krzywdy może doznać zbór, jeśli nie przestrzega choćby tej jednej rady. Dlatego też o kandydatach na starszych czy diakonach jest powiedziane, niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Czy zauważamy tutaj słowo najpierw? Innym razem apostoł twierdzi, że w Bożym Królestwie jego pracownicy mają prawo do korzystania z jego owoców. Nieczęsto na ten temat mówimy, bo przecież kaznodziei nie wypada na ten temat mówić, ale pisząc list do zboru w Koryncie, przypomina Paweł im tę starotestamentową zasadę. 1 Koryntian, 9 rozdział, 9 wersetu, albowiem w zakonie Mojżeszowym napisano, młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi to raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać nadziei, a mocarz mucić nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Czasem w zborze dyskutuje się sprawę wynagrodzenia pastora czy innych pracowników. Przyznaję się, że to jest problem w wielu zborach, ale muszą zmierzyć się z tym problemem. Choć Boże Słowo nie rozstrzyga tego w kategorii, czy zbór powinien, czy zbór nie powinien, gdyż Słowo Boże powiada, godzien jest robotnik zapłaty swojej. Ba, więcej, tu również jest ta Boża zasada najpierw bardzo mocno widoczna. Drugi Tymoteusza 2,6 powiada tak. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. A tak na marginesie, czy w zasadzie korzystania z naszych środków finansowych, jakie posiadamy w naszych kieszeniach, w naszych domach, są jakieś zasady, bracia i siostry? W sposobie ich wydawania są jakieś zasady, czy nie? Jakże często myślę tak, że to, co zarabiam, jest absolutnie moją własnością. Ale to nie jest prawdą. Prawdą jest natomiast to, że to my decydujemy, jak danymi funduszami będziemy dysponować, na co będziemy je wydawać. Jak wydajemy nasze pieniądze? Pomyślmy w tej chwili. Każdy z nas pewnie nie ma inny model i gdybyśmy chcieli zapytać rodziny, jak się to dzieje, jak wydają pieniądze, każdy z nas pewnie ma inny model, ale na ogół jest tak, kiedy otrzymujemy wypłatę, to najpierw dbamy o to, aby popłacić wszystkie rachunki, tak? Zgadza się? Czynsz, mieszkanie, tak? Prąd, woda, gaz, raty kredytu, to musi być załatwione najpierw. Potem przeznaczamy jakąś część na jedzenie, a co nam pozostanie, to na jakieś inne przyjemności, na jakieś inne zakupy. Tak to się dzieje? A co z ofiarnością dla Bożych spraw? No, jak coś zostanie, no to przeważnie niewiele zostaje, ale jeśli coś zostaje, no to tam, jak wszystko będzie popłacone, wszystkie przyjemności spełnione, jak coś zostanie, no to coś dam. Jak myślimy, bracia i siostry, czy ta zasada najpierw powinna być również brana pod uwagę i w tym względzie? Ja z doświadczenia wiem, że jeśli najpierw nie odłożymy na sprawy Królestwa Bożego, to wtedy cokolwiek odłożyć nam jest trudno. Jeśli najpierw nie pomyślimy o naszym Bogu. Koryntianie mieli odkładać to, co zaoszczędzą każdego tygodnia. Każdej niedzieli mieli odkładać to, co zaoszczędzą. A Paweł stawia im za wzór zbory macedońskie. W drugim liście do Koryntian w 8 rozdziale jest napisane, iż mimo licznych utrapień, które wystawiły ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności, mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych i ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet siebie samych, najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. Oddawali siebie samych najpierw Panu. Czyż to nie jest piękna postawa, bracia i siostry? Oddawać siebie najpierw Panu? To prawdziwi chrześcijanie, których apostoł Paweł stawia za wzór godny naśladowania. A z drugiej strony, czy chodzi tylko o pierwszeństwo w sprawach finansowych? Chyba nie. Pan Jezus mówi o naszej postawie wobec priorytetów naszego życia, dotyczących wszystkich Jego działań. Jeden z najbardziej znanych i cytowanych wersetów biblijnych również zapisany jest, a cytuje go Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 33 werset. Pamiętacie ten werset? Szukajcie, co jest tam dalej powiedziane? Najpierw. Czy możemy to wszyscy razem powiedzieć, szukajcie najpierw? Szukajcie najpierw. Tak, szukajcie najpierw. Teraz mamy ten dylemat, czego mamy najpierw szukać. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. We wcześniejszych wersetach Pan Jezus Chrystus powiada, że poganie mają inną kolejność. Aż to mądrość. Lepiej wiedzą niż Bóg. Poganie lepiej wiedzą niż Bóg, tak? Mają zupełnie inną kolejność. Poganie najpierw troszczą się o to, co będą jeść, co będą pić, co się będą przyodziewać, a jak wystarczy, no to będą troszczyć się też o inne sprawy. A jak jest z nami, bracia i siostry? Jesteśmy bardziej podobni do pogan czy do ludzi ufających Bogu? Jakoś trudno Boże sprawy postawić na pierwszym miejscu. Trudno nawet zaufać, by pójść za Nim, gdy nas wzywa. Każdy ma swoje najpierw, jak ów człowiek, który przybiegł do Jezusa i powiada: ja, Panie, pójdę za Tobą, ale najpierw pozwól mi pogrzebać swego ojca. Tak trudno zgodzić się z Bożym najpierw, kiedy my mamy swoje najpierw. Jakże ciągle przekonujemy się o tym, że Boże zasady są o niebo lepsze niż nasze i dlatego powinniśmy ufać Bogu, a nie polegać na własnym rozumie. Pan Jezus Chrystus powiedział: jeśli będziemy szukać najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, to potem wszystko inne będzie nam dodane. Cóż za piękne słowo. Będzie nam dodane. Nawet nie będziemy musieli się zbytnio o to troszczyć, ani zbytnio o to zabiegać. To będzie nam dodane. I to jest ta obietnica, którą Bóg powiada: spróbuj ją w swoim życiu. Wypróbuj tą zasadę. Zobacz, czy ona działa. Zobacz, jak Pan Bóg będzie ci dodawał, jeśli ty będziesz najpierw troszczył się o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość. A Bóg wszystko inne będzie ci dodawał. Jak owa wdowa z Sarepty, która z początku, na którą wspomnieliśmy na początku, poszła za tą Bożą radą najpierw. I faktycznie, bez jakichś specjalnych wysiłków z jej strony, czy też pracy z jej strony, mąki w garcu nie zabrakło, ani oliwy w bańce nie ubywało. To samo Pan Jezus Chrystus mówi do swoich uczniów. W Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 31, 5 werset powiada: i rzekł do nich: gdy was posyłałem bez czosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni na to: niczego. Życie staje się znośniejsze, a nawet może być radośniejsze, gdy za uczniami możemy powiedzieć: mistrzu, odkąd poszliśmy ze tobą, niczego nam nie brakowało. Zyskaliśmy za to stokroć więcej, niż musieliśmy pozostawić. Pozwólcie, że jeszcze dwie istotne sprawy związane z słowem najpierw zwrócę na nie uwagę. Kiedy stajemy się dziećmi Bożymi, przyjmujemy Jego sposób myślenia i postępowania, a przynajmniej tak być powinno, to Słowo Boże również ma wiele do powiedzenia o naszych wzajemnych relacjach jeden z drugim, a jeśli przestrzegamy Bożych zasad, życie staje się wtedy i łatwiejsze, i radośniejsze. Nie mamy dzisiaj czasu za bardzo rozwijać ten temat, ale na dwie postawy zmienionego życia chciałbym dzisiaj, abyśmy mogli popatrzeć. Zmienionego naszego życia, tak jak wierzę. Często się bowiem zdarza, że choć chcemy utrzymywać dobre relacje z naszym Bogiem, to trudniej nam jest o dobre relacje na tej linii poziomej z drugim człowiekiem, z bratem, z siostrą. Zdarzają się bowiem różnego rodzaju nieporozumienia, niesnaski, krytyka. Lubimy być w oczach innych lepsi, niż czasem jesteśmy. A co powiada Pan Jezus Chrystus? Jeśli byś więc składał swój dar na ołtarzu i wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam swój dar na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Czy Bogu są miłe nasze dary? Jak najbardziej. Jak najbardziej są Bogu miłe nasze dary. Ale kiedy mam je składać, to też winniśmy popatrzeć, czy też najpierw nie powinniśmy pojednać z naszym bratem, z naszą siostrą. Taka jest Boża kolejność. A wtedy przyjść i składać ten dar. Albo inny przykład. Pan Jezus Chrystus powiada: a dlaczego widzisz dźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: pozwól, że wyjmę dźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć dźbło z oka brata swego. Boże najpierw jest tym najbardziej skutecznym środkiem do prowadzenia szczęśliwego życia. I może moglibyśmy tutaj dzisiaj wymieniać jeszcze wiele, wiele innych zasad, ale mniemam, że i te, które wymieniamy, Jakże trudno jest prowadzić je w życie, dlatego powinniśmy się modlić, aby Bóg dał tej mądrości, byśmy wiedzieli, co jest Boże najpierw, a co jest potem, i nie mylili tego, że najpierw ja muszę to zrobić z moim najpierw i moim potem. Bóg by dał nam tej mądrości, abyśmy słuchając Bożego Słowa mogli Bogu całkowicie zaufać, że Jego najpierw jest najlepsze i ten porządek, który On chce nam proponować, jest najlepszy i najradośniejszy dla naszego życia. Niech Bóg nam w tym pomoże. Amen.